Rozdział 33. Gwiazda. Czekała w samochodzie i wcale jej się to nie podobało. W ogóle nie lubiła czekania, ale pomagu. Było to naprawdę trudne. Musiała sobie przypomnieć, żeby nie zaciskać zębów, bo cokolwiek zrobił z nimi Geralt, wciąż jeszcze trochę bolały. Cała była obolała, jeśli się nad tym zastanowić. I pewnie nie powinna jednak brać maga. Samochód należał do kobiety, którą Geralt nazywał Molly. Dość zwyczajny, szary, japoński samochód, jakim mógłby jeździć garnitur. Dość ładny, ale nie rzucający się w oczy. Wnętrze pachniało nowością i okazał się szybki, kiedy wyjechały już z Baltimore. Miał komputer, ale kobieta prowadziła sama, całą drogę do samego ciągu. A teraz stał na dachu 20-poziomowego garażu, chyba blisko hotelu, gdzie zabierał ją Prior, bo Mona widziała ten zwariowany budynek z wodospadem i dachem stylizowanym na górę. Niewiele było tu innych samochodów. A te nieliczne stały przysypane śniegiem, jakby już dawno nikt ich stąd nie ruszał. Nie zauważyła nikogo, poza dwoma facetami w budce przy wjeździe. Tkwiła między ludźmi w największym mieście świata, a była całkiem samotna na tylnym siedzeniu i miała czekać. Po drodze kobieta prawie się nie odzywała. Od czasu do czasu rzucała jakieś pytania, ale pomagł Monie i tak trudno było się powstrzymać od mówienia. Opowiedziała o Cleveland, o Florydzie, o Edim i Priorze. Potem wjechały tu na górę i zaparkowały. A teraz tej Molly nie było już od godziny, może i dłużej. Zabrała ze sobą walizkę. Jedyne, czego Mona zdołała się od niej dowiedzieć, to to, że od dawna już znała Geralda, a Prior nie miał o tym pojęcia. W samochodzie znowu zrobiło się zimno, więc Mona przecisnęła się na przednie siedzenie i włączyła grzejnik. Nie zostawi go na niskiej mocy, bo mógłby wyczerpać akumulator, a Molly uprzedziła, że wtedy naprawdę wpadłyby w bagno. Kiedy wrócę, musimy się stąd szybko wynieść, powiedziała. I pokazała Monie śpiwór schowany pod fotelem kierowcy. Ustawiła grzejnik na najwyższą moc i wyciągnęła ręce przed wylot nawiewnika. Potem pogmerała trochę przy gałkach wideo obok monitora na panelu. Znalazła wiadomości. Król Anglii ciężko zachorował. Był już bardzo stary. W Singapurze pojawiła się nowa choroba. Nikt jeszcze nie umarł, ale nie wiedzieli, jak można się nią zarazić, ani jak ją leczyć. Jacyś ludzie uważali, że w Japonii wybuchło coś w rodzaju wojny. Dwie grupy jakuzy próbowały pozabijać się nawzajem. Nikt nie wiedział niczego na pewno. Jakuza to coś, o czym lubił nawijać Eddie. A potem na ekranie otworzyły się jakieś drzwi i wyszła Angie prowadzona przez takiego dziwacznego czarnego faceta. Głos speakera mówił, że to transmisja na żywo, że Angie właśnie wróciła do ciągu po krótkich wakacjach w letnim domu w Malibu. Przedtem przeszła kurację w prywatnej klinice narkotykowej. Angie wyglądała cudownie w tym puszystym futrze, ale migawka zaraz się skończyła. Mona przypomniała sobie, czego dokonał Geralt. Dotknęła swojej twarzy. Wyłączyła wideo, potem grzejnik i wróciła na tylne siedzenie. Rogiem śpiwora oczyściła okno z pary. Wyjrzała na ten jasno oświetlony górski dom, widoczny za siatką ogrodzenia na dachu parkingu. Jakby mieli tam całą krainę, Colorado albo co. Jak w tamtym Stymie, kiedy Angie pojechała do Aspen i spotkała chłopaka, tyle że jak zwykle zjawił się Robin. Nie rozumiała tylko, o co chodziło z tą kliniką. Tamten barman mówił, że Angie była w nawyku, a przed chwilą speaker z wiadomości powiedział to samo. Uznała zatem, że to chyba prawda. Ale dlaczego ktoś taki jak Angie, żyjąc w ten sposób i z takim chłopakiem jak Robin Lanier, miałaby brać prochy? Mona pokręciła głową i raz jeszcze spojrzała na niedaleki budynek, zadowolona, że sama nie wpadła w nawyk. Myśląc o Lanet, musiała się przez chwilę zagapić, bo kiedy znowu spojrzała, nad szczytem dachowej góry wisiał śmigłowiec, duży, czarny i błyszczący. Wyglądał nieźle, naprawdę elegancko. Znała w Cleveland różne ostre kobiety, dziewczyny, którym nikt nie wchodził w drogę. Ale ta Molly była inna. Przypomniała sobie, jak Prior przeleciał przez drzwi. Przypomniała sobie, jak krzyczał. Ciekawe, co w końcu powiedział, bo słyszała, że mówi, a Molly przestała go męczyć. Zostawiły go przypiętego do fotela i Mona spytała, czy zdoła się uwolnić. Albo to, odpowiedziała Molly, albo ktoś go znajdzie. Albo się całkiem odwodni. Śmigłowiec zniżył się i zniknął. wielki, z tymi kręciołami na obu końcach. I teraz siedziała tu i czekała i nie miała bladego pojęcia, co właściwie powinna zrobić. Lanet nauczyła ją kiedyś, że czasem trzeba wyliczyć swoje aktywa, zapominając o całej reszcie. Aktywa to, co się człowiekowi udało i co pomaga. No dobrze, wyrwała się z Florydy, była na Manhattanie, wyglądała jak Angie. W tym miejscu się zastanowiła, czy to rzeczywiście dobrze. Zresztą można spojrzeć na to trochę inaczej. Dostała majątek w formie bezpłatnej chirurgii kosmetycznej i miała absolutnie doskonałe zęby. W końcu to nie tak źle. Wystarczy wspomnieć te muchy na włamie. Tak. Jeśli pieniądze, jakie jej jeszcze zostały, wyda na fryzjera i kosmetyki, to może nie będzie już tak podobna do Angie. Co pewnie okaże się rozsądnym ruchem, bo przecież ktoś może jej szukać. Znów ta maszyna. Startuje. Zaraz. Jakieś dwie przecznice dalej i 50 pięter wyżej śmigłowiec skierował nos w jej stronę. Opadł. To ten mak. Zakołysał się w powietrzu i zaczął opadać. Mak. To nie jest prawda. Prosto na nią. Był coraz większy. Prosto na nią. Przecież to mak, nie? A potem zniknął za jakimś wieżowcem i to rzeczywiście był tylko mak. Wynurzył się zza rogu, wciąż 5 pięter nad dachem garażu, ciągle się zniżał i to już nie był mak. Zawisł nad nią, ukłuciami jasnego promienia, szukając szarego wozu, a Mona szarpnęła klamkę drzwi i wytoczyła się na śnieg, w cień samochodu, pośród ryku łopat potwora. Na pewno prior, albo ten, dla kogo prior pracował. Szukali jej. Po chwili reflektor zgasł. Zmienił się warkot łopat i maszyna szybko zjechała w dół. Za szybko. Podskoczyła na podwoziu, znowu opadła i silniki zamilkły, kaszląc niebieskim płomieniem. Ona klęczała za tylnym zderzakiem samochodu. Poślizgnęła się, gdy próbowała wstać. Zabrzmiał głos, podobny do strzału, a prostokątny kawałek powłoki śmigłowca odskoczył i odjechał po poplamionym solą betonie parkingu. Z otworu wypadła jaskrawo-pomarańczowa zjeżdżalnia trapu awaryjnego i nadeła się powietrzem niby dziecięca plażowa zabawka. Mona wstała ostrożnie, przytrzymując się bagażnika. Ciemna, opatulona sylwetka wysunęła nogi na zjeżdżalnię i zjechała wyprostowana, zupełnie jak dziecko na placu zabaw. Za nią następna, okryta luźną kurtką, z kapturem w tym samym kolorze co trap. Mona zadrżała, kiedy ta w pomarańczowym poprowadziła tę drugą po dachu w jej stronę, dalej od czarnego śmigłowca. To była naprawdę. Siadajcie obie z tyłu, poleciła Molly, otwierając drzwi po stronie kierowcy. To ty? Wykrztusiła Mona, patrząc na najsłynniejszą twarz świata. Tak, przyznała Angie, nie spuszczając wzroku z Mony. Tak się wydaje. Chodź, Molly chwyciła gwiazdę za ramię. Twój marsjański kumpel zaraz się obudzi. Zerknęła na śmigłowiec. Wyglądał niczym ogromna zabawka, bez świateł, jakby gigantyczne dziecko pozostawiło go tutaj i zapomniało. Lepiej, żebyś się nie myliła, odparła Angie, wciskając się na tylne siedzenie. Ty też, mała. Molly pchnęła Monę do otwartych drzwi. Ale to przecież rusz się. Mona wsiadła. Czuła perfumy Angie. Przegubem musnęła nad przyrodzoną miękkość futra. Widziałam cię, usłyszała własny głos. Na wideo. Angie nie odpowiedziała. Molly wsunęła się za kierownicę, zatrzasnęła drzwi i uruchomiła silnik. Pomarańczowy kaptur miała mocno związany. Twarz była tylko białą maską z pustymi, srebrnymi oczami. Po chwili wóz toczył się już do osłoniętej rampy. Skręcał w pierwszy łuk. 5 poziomów w dół, ciasną spiralą i Molly wyjechała między większe pojazdy pod zielonymi, ukośnymi, świetlnymi pasami. Paralotnie, powiedziała. Widziałaś tam na górze w Envoyu sprzęt paralotniowy? Nie, odparła Angie. Jeżeli ochrona netu je ma, to mogą być już na dachu. Wjechała za długi, kanciasty poduszkowiec, biały z czarnym napisem wymalowanym ostrymi literami na tylnych drzwiach. Co tam jest napisane? Spytała Mona, czując, że się czerwieni. Katod Kathy, przeczytała Angie. Mona miała wrażenie, że słyszała kiedyś tę nazwę. Molly była już na zewnątrz i otwierała te wielkie wrota. Wyciągnęła żółte plastikowe rampy. Wróciła do wozu, cofnęła, wrzuciła bieg i wtoczyły się prosto do poduszkowca. Ściągnęła pomarańczowy kaptur i potrząsnęła głową, żeby rozpuścić włosy. Mona, możesz tam wrócić i wepchnąć te rampy z powrotem? Nie są ciężkie. To nie brzmiało jak pytanie. Nie były ciężkie. Podciągnęła się potem do skrzyni i pomogła Molly zatrzasnąć drzwi. Wyczuwała w ciemności Angie. Prawdziwą Angie. Do przodu, zapiąć pasy i trzymać się. Angie siedziała tuż obok Angie. Zaszumiało, kiedy Molly napełniła fartuch poduszkowca. Po chwili sunęły już w dół po spiralnym zjeździe. Twój przyjaciel, oznajmiła Molly, już się obudził, ale nie bardzo może się ruszać. Jeszcze z 15 minut. Znowu zjechała z rampy, ale tym razem Mona pogubiła się z poziomami. Nad tym stały gęsto nieduże bajeranckie wozy. Poduszkowiec z rykiem przemknął środkową aleją i skręcił w lewo. Będziesz miała szczęście, jeśli nie czeka już na nas na zewnątrz, oświadczyła Angie. Molly zahamowała 10 metrów przed szerokimi metalowymi wrotami, pomalowanymi w ukośne żółto-czarne pasy. Nie, odparła wyjmując ze skrytki małe niebieskie pudełko. To on będzie miał szczęście, jeśli nie czeka już na nas na zewnątrz. Wrota wypadły z ram w błysku pomarańczowego płomienia, z hukiem, który jak młot uderzył w bębenki Mony. W chmurze dymu runęły na mokrą ulicę, a poduszkowiec przejechał przez otwór, skręcił, przyspieszył. To dość prymitywne, nie sądzisz? Zauważyła Angie i naprawdę się roześmiała. Wiem. Molly koncentrowała się na prowadzeniu. Czasami nie ma innego sposobu. Mona, opowiedz o priorze. O priorze i twoim chłopaku. To, co mnie opowiadałaś. Mona jeszcze nigdy w życiu nie czuła się tak skrępowana. Proszę, zachęciła ją Angie, opowiedz mi, Mona. Tak po prostu. Jej imię. Angie Mitchell wymówiła jej imię. Do niej. Właśnie tutaj. Chyba zaraz zemdleje.